Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chcę się podzielić kilkoma refleksjami na temat Kościoła w kontekście naszego nowego roku formacyjnego, w kontekście tego, co Bóg z nami czyni, w kontekście tego, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Po pierwsze, o Kościele można myśleć w taki dwojaki sposób. I można przeżywać jakiś stosunek czy relacje do Kościoła właśnie w sposób dwojaki. Po pierwsze, może to być coś bardzo takiego formalnego. Można patrzeć na Kościół z zewnątrz, można widzieć instytucje, można widzieć jakąś organizację, można widzieć jakąś grupę zadaniową i ten typ postrzegania świadczy o tym, że jesteśmy na zewnątrz Kościoła, że nie czujemy się jego częścią, że to nie jest coś naszego. Można też mieć bardzo osobistą relację z Kościołem. Można być w środku, wewnątrz. Poznałem Jezusa, doświadczyłem Jego miłości, żyję Jego słowem, rozumiem, czym Kościół jest i naprawdę czuję się Jego częścią. Kto tak naprawdę spośród tych dwóch grup może rozumieć, czym Kościół jest. Oczywiście, że Kościół można zrozumieć tylko będąc wewnątrz. Tak jak każdą rodzinę można zrozumieć będąc tylko w jej środku. Każdą grupę społeczną można dobrze rozumieć tylko wtedy, gdy pozna się ją sercem, gdy nie patrzy się na nią tylko chłodnym okiem. Dzisiaj jesteśmy w takich czasach, w których nawet ludzie, którzy stanowią część Kościoła, przynależą do Kościoła poprzez Chrzest Święty, patrzą na Niego z zewnątrz i swoją relację do Niego przeżywają z zewnątrz. Wielu ludzi ochrzczonych, nawet wierzących, modlących się, nie chce się z Kościołem utożsamiać, patrząc na Niego właśnie w sposób taki bardzo zewnętrzny, bardzo chłodny. Jak ty dzisiaj patrzysz na Kościół? Oczywiście może się to wydawać pytaniem retorycznym, bo przecież jesteś we wspólnocie, jesteś odpowiedzialny, ewangelizujesz, odkryłeś swoje miejsce w Kościele. Ale jednak chciałbym to pytanie zadać bardzo świadomie, ponieważ na różnych etapach naszego życia, w różnych momentach przeżywania naszej wiary, różnie też przeżywamy relacje do Kościoła. Są takie momenty, w których będąc pociągani Słowem Bożym, relacją z Bogiem, patrzymy tak w sposób taki bardzo czuły, głęboki na Kościół. Są też takie momenty, w których ta relacja pomimo posługi, pomimo zaangażowania staje się chłodna. Dlaczego to jest takie ważne, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób ja dzisiaj przeżywam moją relację z Kościołem? Ponieważ moja relacja z Kościołem i jej typ bardzo dużo powie mi na temat mojej wiary, dużo powie mi na temat prawidłowego lub nieprawidłowego rozwoju duchowego. Wszędzie tam, gdzie moja wiara, gdzie moja pobożność rozmija się z duchem Kościoła, rozmija się z sercem Kościoła, tam zawsze jest to sygnałem do tego, że dzieje się coś niedobrego, że zaczynam popełniać błędy w formowaniu mojego życia duchowego. Wszędzie tam, gdzie życie duchowe kształtuje się prawidłowo, tam relacja do Kościoła jest głęboka, jest rodzinna. Tam relacja do Kościoła jest po prostu zażyła. Kiedy możemy powiedzieć o jakimś miejscu, że jest naszym domem? Kiedy właśnie budynek, ludzi, miejsce określamy mianem domu? Czy tylko wtedy, gdy jesteśmy spokrewnieni więzami krwi, czy tylko wtedy, gdy tam mieszkamy? Czy jest coś takiego szczególnego, co pozwala mi o pewnym miejscu powiedzieć dom? No bo przecież jest wiele osób, które żyjąc w rodzinie, mieszkając w domu, który formalnie no jest ich, przynależą do tego miejsca, a jednak nie są w stanie powiedzieć, że to jest mój dom, że czuję się u siebie, że to jest moje miejsce. Co musi się dziać, aby jakieś miejsce naprawdę mogło stać się moim domem? Po pierwsze, wydaje mi się, że bardzo ważne jest tutaj poczucie tego, że jestem u siebie, że jestem na właściwym miejscu, że to miejsce jest tym, w którym mam czym oddychać, w którym żyję, w którym mogę być sobą, które jest po prostu moje. Domem, moim domem określam miejsce, w którym czuję się też bezpiecznie, w którym nie jestem narażony na jakieś niebezpieczeństwo, w którym jestem przyjęty, zaakceptowany, w którym mogę być sobą. Miejscem, w którym po prostu jestem kochany. Nie ma domu, prawdziwego domu, przeżywanego w taki właściwy, głęboki sposób, gdy nie ma miłości. Dlatego też część ludzi, patrząc na miejsce, w którym mieszka, nie mówi: to jest mój dom. Czasami miejsce, w którym mieszkasz, może być więzieniem, jakimś takim miejscem boleści, miejscem przykrym, miejscem, w którym nie możesz być sobą, miejscem, w którym nie czujesz się kochany. Kościół jest naszym domem ze swojej istoty. Kościół jest naszym domem z założenia. I teraz trzeba sobie zadać znowu kolejne pytanie w kontekście tej przerabianej obecnie formacji. Co sprawia, że w kościele czuję się jak w domu i co sprawia, że nie czuję się jak w domu? Bo znowu pewnie niektórzy z nas mogliby się bardzo mocno z tym tytułem dom, kościół, dom utożsamić, a niektórzy mieliby większy problem. Niektórzy powiedzieliby, że to jest słowo zbyt mocne, niepasujące do tego, co w kontekście kościoła przeżywam. Myślę, że warto sobie dzisiaj na te pytania odpowiedzieć. Co sprawia, albo dlaczego kościół jest przez ciebie przeżywany jako dom, a co sprawia, że nie czujesz, że byłby to dom? Warto sobie to napisać, warto sobie zrobić tabelkę, podzielić na dwie kolumny i wypisać, co w tym przeżywaniu przemawia za tym, że kościół jest twoim domem, a co sprawia, że nie. I teraz zobaczcie, że z jednej strony Kościół ze swojej istoty, ze swojej natury, z tego, w jaki sposób został powołany do istnienia przez Boga, jest domem, a z drugiej strony może nie być tak przeżywany, może być przez nas zupełnie inaczej definiowany. Od czego to zależy? No oczywiście zależy to od wielu czynników, przede wszystkim od naszego czynnika przeżyciowego. Dzisiaj jesteśmy takimi ludźmi, którzy o wiele bardziej cenią prawdę subiektywną niż prawdę obiektywną. O wiele bardziej jesteśmy skłonni definiować coś przez to, co czujemy, przez to, jak w tym wszystkim zachowują się nasze zmysły, niż przez to, co jest obiektywną prawdą. Zobaczcie, że to dotyczy dzisiaj prawdy o człowieku, to dzisiaj dotyczy prawdy o Bogu, prawdy o społeczeństwie. Mnóstwo ludzi definiuje te rzeczywistości przez to, co czuje, przez to, jak odbiera pewne rzeczy za pomocą zmysłów. Dlatego mamy tak wiele definicji, mamy tak wiele skrajnych opinii. Kochani, Kościół też jest dzisiaj przez wielu ludzi definiowany za pomocą odczuć. Możemy przecież popatrzeć na toczące Kościół skandale, na te przykrości, które przeżywamy, na grzechy konkretnych ludzi, zwłaszcza tych ludzi odpowiedzialnych, którzy powinni być dla nas autorytetem, i czujemy bardzo duży dyskomfort, i czujemy, że coś nie gra, że to nie tak, że to nie powinno tak być, i przerzucamy to na odczuwanie Kościoła. Perspektywę naszych ludzkich odczuć uważamy za coś, co definiuje nam prawdę o Kościele. A przecież my możemy stać przed czymś, co jest obiektywne, przed czymś, co jest konkretnie zdefiniowane, ale możemy tego w ten sposób nie czuć. No wyobraźcie sobie, że osoba, która jest niewidoma, stanie przed jakimś pięknym obrazem, który jest arcydziełem, który jest bardzo cenny. I ta osoba nie jest w stanie tego odczuć. Ta osoba nie jest w stanie przyjąć tego swoimi zmysłami, bo tych zmysłów brakuje. Bo nie ma do końca dobrego narzędzia do tego, by tą obiektywną prawdę pojąć. Prawdę o kolorach, prawdę o kunszcie malarskim, prawdę o pięknie. Podobnie może być z Kościołem. Możesz stać przed prawdą o Kościele jako człowiek, który przez ludzi Kościoła został zraniony, jako człowiek, który na ludziach Kościoła się zawiódł, jako człowiek, który patrzy bardzo mocno przez swoją perspektywę, przez perspektywę swoich odczuć i trudno ci uchwycić tą prawdę obiektywną. Dlatego w życiu duchowym, dlatego w formacji my się uczymy tego, jak wznosić się ponad nasze zranienia, jak stawać ponad naszymi zmysłami, ponad naszym subiektywnym odczuciem. Zobaczcie, że w formacji wiele miejsca poświęcamy na to i wiele czasu, aby na Boga nie patrzeć tylko przez perspektywę tego, co czuję, ale by Boga poznawać obiektywnie. Dlatego czytamy Słowo Boże, dlatego medytujemy, rozważamy prawdę objawioną przez Boga i widzimy, jak ta prawda często różni się od tego, co czujemy. Bo kiedy mam kryzys, bo kiedy jest mi trudno, bo kiedy coś mnie zrani, czuję zupełnie inaczej. Czy jesteś dzisiaj człowiekiem, który na Kościół, na tą świętą wspólnotę założoną przez Boga, daną nam jako nasz dom, jako miejsce, w którym doświadczamy Jezusa, jako miejsce, w którym Jezus realnie jest obecny? Czy dzisiaj patrzysz w sposób obiektywny, zauważając Jego istotę i przyjmując wiarą to, czym Kościół jest? Czy jesteś nadal człowiekiem takim bardzo zmysłowym, który co jakiś czas zmienia swoje myślenie o Kościele, podejście do Kościoła, uzależniając je od tego, co czuje? Pamiętajcie, że zmysłowość jest bardzo charakterystyczna dla początków życia wiary. W tym etapie dopiero poznawania Boga, w tym etapie pierwszych zachwytów, człowiek jest jeszcze bardzo zmysłowy przez etap oczyszczenia. Bóg oczyszcza nasze zmysły po to, abyśmy byli bardziej od nich wolni, abyśmy mogli właśnie uchwycić istotę, wejść w takie życie wiary, które nie jest zaburzone naszymi zmysłami, które nie jest zaburzone naszymi odczuciami. To jest bardzo ważne, abyśmy my, jako ludzie odpowiedzialni za innych, jako animatorzy, administratorzy, moderatorzy, jako odpowiedzialni za dzieła, ale przede wszystkim, kochani, odpowiedzialni za konkretnych ludzi, których Bóg nam daje do formacji, byśmy wciąż wkładali wysiłek, by stawać się ludźmi, którzy wchodzą w prawdę obiektywną, którzy naprawdę przyjmują to, co powiedział Bóg, i by bardziej w tym pokładać nadzieję, niż w tym, co czujemy. Ponieważ jeżeli będziemy ludźmi bardzo zmysłowymi, to też w taki sposób będziemy formować innych. To też będziemy dawać takie po prostu świadectwa. Człowiek zmysłowy jest człowiekiem bardzo niestabilnym. I kiedy dzisiaj widzimy różnych ludzi Kościoła, też takich ludzi, którzy byli bardzo blisko Boga, którzy się modlili, którzy posługiwali, którzy naprawdę pełnili pewną służbę w Kościele, gdy w tych obecnych czasach, takich naprawdę bardzo trudnych, bardzo bolesnych, gdy borykamy się nie tylko z tymi skandalami, ale gdy borykamy się w naszym polskim społeczeństwie z tymi polemikami dotyczącymi aborcji, dotyczącymi miejsca Kościoła w życiu społecznym, to bardzo mocno widać, jak wielu z tych ludzi, którzy nawet zajmowali ważne miejsca na mapie Kościoła, jak wielu z tych ludzi to są ludzi zmysłowi, którzy zachowują się jak chorągiewka i w zależności od tego, jak wiatr zawieje, w zależności od tego, co czują, tam idą. Bóg chce nas prowadzić drogą stabilną, drogą obiektywną, drogą, w której i na której będziemy doświadczać prawdy. W tym konkrecie mówimy o prawdzie, o Kościele. Zobaczcie też, że jesteśmy ludźmi, którzy czasami mają takie tendencje do idealizmów. Lubimy pewne idylle. Tęsknimy za takimi miejscami wymarzonymi, które idealizujemy. Mamy pragnienie też, aby istnieli ludzie idealni, którzy są punktem odniesienia, którzy są wzorem, na których można się oprzeć. Marzymy też o miejscach idealnych, o wspólnocie idealnej. Czy ktoś z nas w początkach formacji, w Przyjaciołach Oblubieńca, nie marzył o tym, że może będzie to wspólnota taka idealna, dobra, święta, w której naprawdę dostanę to, czego potrzebuję? Może nawet w początkach naszej formacji idealizowaliśmy pewnych ludzi, formacje, to, w jaki sposób się modlimy, przeżywamy spotkanie. I zobaczcie, że taka tendencja do idealizmu jest czymś naturalnym w życiu człowieka. Ale w pewnym momencie, gdy człowiek idzie ku drodze takiej do dojrzałości chrześcijańskiej, jest wprowadzany przez Boga w realizm, w taką rzeczywistość, która jest. Po to, by nie bujać w obłokach, po to, by nie być oderwanym od rzeczywistości, ale by uchwycić realizm, bo w tym, co realne, jest Bóg. W jaki sposób myślisz albo chciałbyś myśleć o Kościele? Czy nie marzysz czasami o Kościele idealnym, takim oczyszczonym z wszelkiego grzechu, oczyszczonym, a może wyczyszczonym z ludzi, którzy temu Kościołowi szkodzą? Czy nie boli cię czasem serce z tego powodu, że ten Kościół jest no tak bardzo realnie grzeszny, że ludzie Kościoła są naprawdę z krwi i kości? Czy nie uciekasz właśnie w takie marzenia o Kościele i o wspólnocie, która byłaby idealna? Jest też coś takiego charakterystycznego, że gdy przeżywamy kryzys takiej tożsamości kościelnej czy kryzys naszego bycia we wspólnocie, patrzymy na inne miejsca, idealizując je, patrzymy na inne wspólnoty, idealizując. Czasami słyszałem takie głosy ludzi zmęczonych przeżywaniem swojej relacji z Kościołem, którzy chcieli przenieść się gdzieś do kościołów protestanckich, idealizując je, pokazując świadectwa pewnych ludzi, pokazując pewne nauczania, pokazując pewne spotkania modlitewne i mówiąc: tam dopiero jest duch, tam dopiero jest moc, tak powinno być. Kochani, im dłużej żyjemy na świecie, im dłużej żyjemy z Bogiem, tym wiemy bardziej. I tak mamy coraz więcej dowodów na to, że nie ma miejsc idealnych. I nie ma Kościoła idealnego. I dopóki tutaj jesteśmy na ziemi, będziemy doświadczać świętego Kościoła, który jest zbudowany z grzeszników. Te kamienie, które stanowią fragment budowli Kościoła świętego, to są kamienie grzeszne. To jesteś ty, to jestem ja. To jest nasza historia życia, to jest nasza historia zmagania się z tym, z czym nie potrafimy sobie radzić. To jest realizm Kościoła. Kościół jest miejscem realnym i Bóg zaprasza nas, aby realny Kościół stał się naszym domem. nieidealny. Dlatego, że kościół idealny, który sobie wymyślamy, stwarzamy, staje się kościołem, który prędzej czy później bardzo nas zrani, gdy doświadczymy jego grzesznej realności. Bóg chce nas nauczyć realnego życia w realnym kościele. To jest miejsce, które składa się po prostu z tego, co jest też w nas, bo kościół składa się po prostu z ludzi. Mógłbym porównać kościół do rodziny wielodzietnej, do rodziny takiej bardzo złożonej, o skomplikowanej historii, do rodziny wielodzietnej, w której są ludzie zdrowi i ludzie chorzy, są ludzie, których osobowość, charakter i temperament nam odpowiada i tacy ludzie, których byśmy się najchętniej pozbyli. Czasami znamy takie historie, że jakaś rodzina kogoś wyrzuciła ze swoich szeregów, że jacyś rodzice kogoś wydziedziczyli, bo ktoś zrobił coś złego, skrzywdził tą rodzinę, oszukał tą rodzinę. Czasami gdzieś tam, czy to oglądając filmy, czy znając konkretne historie ludzi, no spotykamy się z taką praktyką wydziedziczania, wyrzucania z rodziny, bo ktoś nie ma siły, aby ten ktoś tam jeszcze był. I słuchajcie, patrząc na Kościół, naprawdę my widzimy wielką rodzinę wiary, bardzo złożoną, bardzo różnorodną, którą Bóg przygarnął, której Bóg chce i którą Bóg kocha. Są w Kościele ludzie, których my nie rozumiemy. Są w Kościele ludzie, w których my nie potrafimy kochać. Są w Kościele ludzie, którzy nas bardzo skrzywdzili, którzy nas zawiedli. Są w Kościele ludzie, którzy nas rozczarowali. Są w Kościele ludzie, którzy nie potrafią w nim żyć. Są w Kościele ludzie, którzy nie zgadzają się z wszystkimi zasadami, które w tym Kościele panują. Są w Kościele ludzie, którzy ten Kościół wykorzystują, permanentnie okradają. Są, można by użyć takiego brzydkiego słowa, pasożytami na organizmie Kościoła. Ale są w tym Kościele, bo Bóg ich przyjął, bo Bóg ich chciał. To jest, wiecie, takie naprawdę bardzo trudne po ludzku do przyjęcia. Ale oczywiście z pomocą przychodzi Słowo Boże. Gdy patrzymy na Jezusa, na Jego życie, na to, w jaki sposób tworzył wspólnotę, najpierw wspólnotę uczniów, a potem wspólnotę Kościoła. Możemy się zastanowić, dlaczego do tej wspólnoty przyjął Judasza, który no, tak naprawdę od początku był nieszczery, który od początku miał takie nieprzejrzyste intencje, który chciał wykorzystywać, który oszukiwał, który kradł, który nie zaakceptował tego, co mówi Jezus, ale był taki dwulicowy i który na zewnątrz wyglądał jak jeden z nich, ale serce miał całkowicie poza tą wspólnotą. Judasz do tej wspólnoty naprawdę należał i Jezus go z tej wspólnoty nie wyrzucił. Co więcej, Jezus go w tej wspólnocie chciał. Jezus uważał Judasza za członka swojej rodziny. Zobaczcie, tutaj dotykamy tajemnicy miłosiernego ojcowstwa Boga, tajemnicy miłosiernego braterstwa Jezusa. Jezus nie jest kimś, kto nas ocenia, by wyrzucić, by się pozbyć, by przykleić jakąś łatkę. Jezus jest tym, który przyszedł pojednać nas z Ojcem, który przyszedł dać nam nową szansę na to, byśmy zaczęli nowe życie. Jezus przyszedł po to, aby z nas wszystkich stworzyć jedną rodzinę Bożą. I ten zamysł, jaki Jezus realizuje, ten plan, który Jezus tak naprawdę konsekwentnie realizuje, jest dla nas wielką tajemnicą miłosierdzia. i my go chyba do końca nigdy nie zgłębimy, my go chyba do końca nigdy nie pojmiemy, ponieważ on przekracza nasze możliwości poznawcze, on przekracza nasze możliwości odczuciowe, nasze możliwości zmysłowe. Ale w Bogu jest taka miłość, w Bogu jest miłość bezwarunkowa, w Bogu jest miłość całkowita, kompletna, darmowa, bez względu na osobę. Dlatego w Kościele jest miejsce dla każdego. Dlatego Kościół jest domem dla każdego. I czy chcesz, czy nie chcesz, w tym Kościele spotkasz zbrodniarzy, oszustów, złodziei, ludzi, którzy są dwulicowi, ludzi, którzy oszukują, ludzi, którzy są fałszywi. W tym Kościele spotkasz swoich braci, którzy dla ciebie mogą być na dzień dzisiejszy nie do zaakceptowania, których najchętniej byś wyrzucił, tak po ludzku, którzy ci przeszkadzają, którzy niszczą, którzy może nie pasują, ale na szczęście nie tak myśli Bóg, jak myśli człowiek. Na szczęście Bóg nie jest w jakiś sposób zdeterminowany zmysłami, odczuciami, taką pamięcią o zranieniach. Bóg ma w sobie czystą miłość. I jest bardzo ważna konsekwencja tej czystej miłości Boga. Jaka? Że w Jego Kościele, w Jego domu jest też miejsce dla ciebie. Nie tylko wtedy, gdy wszystko dobrze wypełniasz. Nie tylko wtedy, gdy się modlisz, masz wiarę, wypełniasz przykazania, jesteś uczciwy, przejrzysty, kochasz Boga. Nie tylko. W Jego domu, w Jego Kościele jest miejsce dla ciebie także wtedy, gdy jesteś upadły. Także wtedy, gdy nie jesteś taki, jakbyś powinien być. To jest, kochani, dobra nowina. Bez względu na to, co zrobimy, w domu Ojca jest nasze mieszkanie. Bez względu na to, czy powiemy Ojcu, daj mi to, co do mnie należy, bo ja chcę żyć po swojemu. I odejdziemy, trzaskając drzwiami, i może źle mówiąc o Bogu, może Go wyklinając, i może mówiąc, że jest niepotrzebny, krzywdzi i tak naprawdę powinien umrzeć. Bez względu na to, czy zachowamy się tak, jak ten młodszy syn z przypowieści o synu marnotrawnym, czy zachowamy się tak, jak ten starszy, który pozostanie, zaciśnie zęby i będzie wszystko wypełniał, bo wie, że tak trzeba. W domu Ojca jest Twoje mieszkanie. W Kościele jest miejsce dla ciebie. Ale to nie dotyczy tylko ciebie. To dotyczy też każdego twojego brata i każdej twojej siostry. Tej i tego, którzy są święci. I tej i tego, którzy są upadli. Bóg zawsze będzie patrzył na nich jak na dzieci. Bóg zawsze będzie gotowy im przebaczyć. Bóg zawsze będzie czekał cierpliwie na nawrócenie. Bóg zawsze będzie w człowieka wierzył. I myślę, że to w Kościele jest chyba takie najtrudniejsze do zaakceptowania. Że Bóg wierzy w każdego człowieka. Nawet gdy człowiek nie wierzy już w Boga. Że Bóg daje szansę człowiekowi zawsze, gdy nawet człowiek nie daje już szansy Bogu. To jest coś takiego, co mnie osobiście w Kościele najbardziej zachwyca. To jest coś takiego, co pozwala mi żyć w Kościele, w moim domu, z taką wielką nadzieją, że bez względu na to, co się stanie, bez względu na to, że nawet gdyby ludzie mnie odrzucili, gdyby ludzie przestali mnie kochać, gdyby ludzie mnie podeptali, gdyby ludzie mnie wykluczyli, gdyby ludzie mnie wyszydzili, Bóg nigdy tego nie zrobi. I nawet gdy ludzie wyrzucą mnie ze swojego serca, Bóg nigdy ze swojego serca mnie nie wyrzuci. I nawet gdy ludzie zatrzasną przede mną drzwi, Bóg nigdy tego nie zrobi. Kochani, my jesteśmy zaproszeni do tego, by taki obraz Kościoła kontemplować. Taki obraz Kościoła, który jest zgodny z obrazem Boga. Taki obraz Kościoła, który można przyjąć tylko wtedy, gdy doświadczy się takiego Boga, który kocha w taki sposób. Najbardziej się tego doświadcza w słabości, najbardziej się tego doświadcza w grzechu. Moi drodzy, kiedy czytamy przypowieść o 10 pannach, z których 5 było mądrych, 5 było głupich, to na początku tej przypowieści z Ewangelii świętego Mateusza czytamy słowa, że Królestwo Boże będzie jak 10 panien, będzie podobne do 10 panien. Uderzyło mnie to bardzo i dotknęło mojego serca, że Królestwo Boże jest nie tylko jak te 5 mądrych, ale Królestwo Boże składa się z 5 mądrych i z 5 głupich. Tak, bo w Kościele, bo w Królestwie Bożym jest miejsce dla tych, którzy już są na takim pewnym etapie rozwoju duchowego, dla tych, którzy zrozumieli, jak żyć Ewangelią, którzy przestrzegają Bożych przykazań, którzy mają w sercu wizję Boga. Ale jest też tam miejsce dla tych głupich, które nie mają oliwy, które są nieprzygotowane, które są niegotowe i nie wypełniają swojej roli. Słuchajcie, to naprawdę jest niezwykłe, ale w Kościele jest też miejsce dla tych, którzy dzisiaj nie żyją Ewangelią, którzy dzisiaj nie przestrzegają przykazań. Dziećmi Boga są wszyscy, bo wszyscy zostaliśmy przez Boga stworzeni na Jego obraz i podobieństwo i wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. My w Kościele naprawdę, bez względu na to, czy jesteśmy na pewnym poziomie wiary, czy nie mamy żadnego poziomu, przynależymy do rodziny Bożej. Czasami przez nas ta rodzina wygląda na patologiczną, na brzydką, na nieświętą. Ale Bóg chce mieć nas wszystkich. W Bogu nie ma podziału na lepszych i gorszych. W Bogu nie ma podziału na prawowiernych i heretyków. W Bogu jest spojrzenie na swoje dzieci. Jasne, że to jest trudne, że niektóre dzieci nie żyją tak, jak Bóg tego pragnie. Ale to nie zmienia faktu, że są Jego dziećmi. Te podziały są w nas, w ludziach, w nas, braciach i siostrach. I one powodują to, że często nie traktujemy się jak bracia i siostry. Często kategoryzujemy się na lepszych, gorszych, na prawdziwych katolików, na fałszywych katolików, na tych, którzy prawdziwie prowadzą do Boga i na tych, którzy zwodzą. Gdzieś tam takie kategoryzowanie lubimy. Jakoś tak się dobrze czujemy, gdy możemy oddzielić czarne od białego. Ale doświadczenie pokazuje, że nie da się tego uczynić. Kochani, w nas jest wiele z tego, co ma w sobie starszy syn. Takiej zawiści, takiego oceniania, skreślania. To bardzo widać w Kościele. To też widać w tym wszystkim, co od jakiegoś czasu w Kościele polskim się dzieje, gdy co chwilę wybuchają jakieś spory ideologiczne, co chwilę próbuje się jakichś ludzi piętnować. Już mniejsza o to, jak oni żyją, ale chodzi o to, żebyśmy uchwycili ten problem polegający na tym, że w nas, w Kościele jest wiele podziałów, podziału, który rodzi się z grzechu pychy, z takiej pychy, która chce, abyśmy byli lepsi, abyśmy byli bardziej cenieni, abyśmy mieli większą wartość, byśmy mieli większą godność. I warto sobie zadać pytanie dzisiaj. Jak czujesz się w Kościele Boga, w domu Boga, w którym jest miejsce dla każdego? I obok ciebie może pojawić się ktoś, kto jest dla ciebie bardzo trudny i który reprezentuje takie poglądy, przez które masz gęsią skórkę. Obok ciebie może pojawić się ktoś taki, co do którego masz bardzo złe zdanie. Jak czujesz się w takim kościele, w którym jest miejsce dla każdego, w którym każdy idzie swoim tempem rozwoju, w którym nikt nie jest wykluczany? Bóg chce cię zaprosić do tego, żebyś potrafił wszystkich traktować jak braci i siostry, abyś wszystkim dawał szansę, tak jak Bóg daje szansę. Kochani, nigdy nie wiemy, kiedy się ktoś nawróci. Nigdy nie wiemy, kiedy się ktoś opamięta, kiedy ktoś doświadczy Boga, przyjmie Jego Ewangelię. Dlatego każdemu musimy dać szansę. Nie możemy być zbyt surowi. Nie możemy być tymi, którzy wykluczają. Bo nigdy nie wiadomo, czy ci ludzie, którymi dzisiaj może nawet gardzimy, nie wyprzedzą nas do Królestwa Bożego. Czyż Jezus nie powiedział, że prostytutki, właśnie cudzołożnice, ludzie grzeszni wyprzedzają tych pobożnych w drodze do Królestwa Niebieskiego? Kochani, my tak naprawdę nie wiemy, kto nas wyprzedzi. My do końca nie wiemy, w jaki sposób zakończymy nasze życie. My nie wiemy do końca, jak my się wpiszemy w historię Kościoła. Czy będziemy kamieniem, który jest budulcem, czy będziemy kamieniem, który jest kamieniem upadku. Dlatego w stosunku do siebie nawzajem, w patrzeniu na siebie, w ocenianiu, w dawaniu sobie szansy, potrzebujemy bardzo dużo pokory. Potrzebujemy bardzo dużo wyrozumiałości. Potrzebujemy tego w naszych wspólnotach. Jako ludzie, którzy idą za Jezusem, jako ludzie, którzy pogłębiają wiarę, potrzebujemy tego naprawdę. I ciągle musimy się formować właśnie w tym kierunku, aby być ludźmi większej miłości, aby być ludźmi większego braterstwa, aby być ludźmi większego miłosierdzia i przebaczenia. Patrzymy na papieża, który jest naprawdę wielkim darem Boga dla Kościoła. Papieża, który usłyszał o sobie wiele razy, że jest antychrystem, że jest burzycielem Kościoła, że niszczy tradycję Kościoła. Tu też taki straszny podział, bo mówią to często ludzie Kościoła o swojej głowie, o Ojcu Świętym, następcy świętego Piotra. Ale ten papież pokazuje nam braterstwo ewangeliczne, które bardzo wiele kosztuje. Pokazuje nam istotę miłości, pokazuje nam, jak przyjąć brata i siostrę, nie patrząc przede wszystkim na jego grzech, ale patrząc na istotę tego, kim on jest. Chciałbym was bardzo zachęcić do tego, by wnikliwie słuchać papieża, by czytać papieża, by naprawdę zwracać uwagę na jego wielką czułość, na jego wielką miłość i na Jezusa, który jest obecny w jego nauczaniu. Aby tworzyć wspólnotę braterską, aby tworzyć Kościół, który jest naprawdę ewangeliczny. O to najbardziej przecież Bogu chodzi. Chcę was zaprosić do tego, by w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj w polskim społeczeństwie, być ludźmi Kościoła. Być ludźmi, którzy mają ręce otwarte, ramiona otwarte. Być ludźmi, którzy są w stanie spotkać się z każdym człowiekiem. Bez względu na jego poglądy, bez względu na to, co myśli o Kościele, o Bogu. Abyśmy mogli być ludźmi, do którego ci, którzy nawet Boga odrzucili, będą mogli przyjść, będą mogli się tym podzielić, powiedzieć i nie zostaną potępieni, nie zostaną odrzuceni. Moi drodzy, jeżeli będziemy mieli otwarte ramiona, będziemy ewangelizować. Jeżeli będziemy mieli otwarte ramiona, będziemy mogli przyjąć marnotrawnych synów. Ojciec w tej przypowieści czekał. Ojciec w tej przypowieści był gotowy otworzyć swój dom dla tego, który tak wiele zniszczył. Czy my będziemy w stanie otworzyć dom naszych serc, dom naszej wspólnoty na tych, którzy może nas zranili, którzy odeszli, którzy źle o nas mówili, którzy czynili nam krzywdę? Dzisiaj Nastał czas ewangelizacji przez miłość i przede wszystkim lub tylko przez miłość. Jeżeli nie wyjdziemy na peryferia, tak jak zaprasza nas papież Franciszek, jeżeli nie będziemy w stanie wypić kawy z tymi, którzy myślą inaczej, z tymi, którzy są inni, jeżeli nie będziemy w stanie zobaczyć w nich piękna, jeżeli nie będziemy w stanie zobaczyć tego, że Bóg patrzy na nich i daje im szansę, nie będziemy w stanie ich ewangelizować. Ale gdzie się tego uczymy? Uczymy się tego we wspólnocie i pomiędzy sobą. Jeżeli nie będziemy ludźmi wspólnoty, którzy są otwarci na drugich, którzy są w stanie ich wysłuchać, przyjąć, zaakceptować, pozwolić na błąd, pozwolić na to, by nie byli jeszcze na takim poziomie, na jakim chcielibyśmy, żeby byli, to nie nauczymy się głosić Ewangelii na zewnątrz. Myślę, że to jest wielki przywilej życia we wspólnocie grzeszników. Wielki przywilej, który sprawia, że mamy wielką, piękną przestrzeń do tego, by uczyć się miłości braterskiej, by uczyć się miłości kościelnej. Kochani, wiecie doskonale, że dzisiaj na naszych oczach toczy się taka walka o wizję Kościoła, o to, jaki ten Kościół będzie. Czy będzie Kościołem miłości, czy będzie Kościołem, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie, każdy będzie otwarty, każdy po prostu będzie mógł wrócić. Czy to będzie Kościół taki zabarykadowany, Kościół surowy, taki wymagający i stawiający pod ścianą, Kościół presji i Kościół prawa. Dzisiaj toczy się walka duchowa o to, czy Kościół będzie ową gospodą, do której miłosierny Samarytanin przywiezie poturbowanego człowieka i będzie go pielęgnował. I w tej gospodzie znajdzie się miejsce na tego, który może jest inny i przychodzi z innego miejsca i ma inne poglądy. Potrzebujemy dzisiaj dać świadectwo o tym, kim jest Bóg. A wiele ludzi opinie na ten temat, kim jest Bóg, czerpie, patrząc na Kościół, patrząc na nas, na ludzi ze wspólnot. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam jest Bóg. Miłujmy się wzajemnie, bo miłość jest z Boga. Miłujmy siebie nie tylko wtedy, gdy ktoś wypełnia nasze oczekiwania i staje się takim, jaki chcielibyśmy, żeby był. Ale miłujmy człowieka takim, jakim jest. Miłujmy człowieka każdego, bez względu na historię jego życia, bez względu na jego dzisiejszy grzech. I nie odbierajmy mu prawa do miejsca w Kościele. Nawet jeżeli błądzi, nawet jeżeli ten Kościół rani, w domu naszego Ojca jest miejsce dla wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.